Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio dziś Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. Rozmawia Joanna Stankiewicz. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry pani przewodnicząca.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Sejm w piątek przyjął ustawę metropolitalną. Ma obejmować 61 pomorskich gmin i powiatów i integrować tak naprawdę rozwój tych gmin. Lepsza ma być dzięki temu komunikacja publiczna. Te samorządy mają razem dbać o ochronę środowiska na przykład i wiele, wiele innych aspektów. Teraz ustawa trafi do Senatu, potem finalnie na biurko prezydenta i wiele osób mówi, że są obawy, czy prezydent ten dokument podpisze, ważny dla pomorskich samorządów. Jak pani to czuje?
Myślę, że na początku warto zauważyć, że te 61 samorządów metropolię de facto już tworzy, bo od wielu lat współpracuje ze sobą w ramach obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i już wiele projektów i wiele inwestycji razem zrealizowało i przeprowadziło. A ta ustawa jest potrzebna, żeby ta integracja między samorządami była jeszcze lepsza i żeby w jeszcze bardziej skoordynowany, bardziej profesjonalny sposób można było wspólnymi inwestycjami samorządów zarządzać. Ale też nie ma co ukrywać, że ta ustawa to są też pieniądze, dlatego że uchwalenie ustawy metropolitalnej oznacza nawet kilkaset milionów złotych rocznie z podatków pomorzan, które mają zostać tutaj w regionie, zamiast trafić do budżetu państwa.
A nie ma obawy, że te samorządy będą mniej autonomiczne w decyzjach dotyczących na przykład transportu publicznego w swoich gminach?
Nie wydaje mi się, ponieważ transport publiczny to jest taka część funkcjonowania regionu, która jest istotna nie tylko dla pojedynczych gmin, ale właśnie dla całego organizmu, jakim jest Pomorze. Przecież mieszkańcy przemieszczają się nie tylko w obrębie swoich gmin, ale bardzo dużo poruszają się pomiędzy gminami, dojeżdżając na przykład czy do pracy, czy do ośrodków zdrowia. Także ja tutaj nie widziałabym obawy. Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki, który przecież jest gdańszczaninem, nie zawaha się i tą ustawę podpisze, bo to jest ustawa, która jest bardzo potrzebna pomorzankom i pomorzanom.
Stowarzyszenie Kocham Gdańsk apelowało do posłanek i posłów o poparcie takiej poprawki dotyczącej możliwości stworzenia komitetu społecznego przy tym Związku Metropolitalnym jako forum konsultacji, współpracy i opiniowania najważniejszych spraw. Jak tłumaczą, potrzebne są stałe formy dialogu z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, ekspertami, przedsiębiorcami czy lokalnymi wspólnotami. Tam zabrakło 6 głosów do poparcia, do przyjęcia tej poprawki. I co ciekawe, posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko. Nie wiem, na ile pani się orientuje w tych dokumentach, no ale jest to chyba, może to być niepokojące, że posłowie nie chcą, żeby stworzyć taki komitet społeczny.
Konsultacje społeczne i dialog z mieszkańcami są oczywiście niezwykle ważne i one mogą się odbywać niezależnie od tego, czy taki komitet, czy takie ciało powstanie. Musimy pamiętać, że mamy system demokratyczny, w którym mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli, więc ci, którzy zostają prezydentami, wójtami, burmistrzami, radnymi miast, gmin, to są przecież przedstawiciele wybrani przez mieszkańców i w trakcie wyborów mieszkańcy dają im pewne kompetencje i pewne możliwości podejmowania różnych decyzji. Może stąd właśnie posłowie Koalicji Obywatelskiej uznali, że akurat przy ustawie metropolitalnej taki komitet społeczny nie jest niezbędny.
Dobrze, przejdźmy do spraw bezpośrednio gdańskich. W ubiegłym tygodniu otrzymała pani od prezydent raport o stanie Gdańska za poprzedni rok. To ponad 300 stron. Już chociaż pobieżnie zapoznała się pani z tym raportem?
Jeszcze całego nie przeczytałam, przeglądałam go, ale też warto zwrócić uwagę na to, że my pracując w Radzie Miasta, wiele z tych informacji mamy na co dzień. To przecież jest podsumowanie 2025 roku, więc ja wiem, co się w mieście działo, jakie inwestycje były realizowane i jakie remonty, jaki jest ich efekt. Raport trafił do wszystkich radnych, będą się nim zajmowały komisje merytoryczne w Radzie Miasta Gdańska. Jest też upubliczniony, także każdy, kto jest zainteresowany, może sobie do niego zajrzeć w Biuletynie Informacji Publicznej.
I na czerwcowej sesji będzie debata o raporcie i mogą też w tej debacie wziąć udział mieszkańcy.
Zgadza się. Sesja absolutoryjna, czyli ta sesja, na której prezydent miasta przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok, jest również sesją z dyskusją o raporcie o stanie miasta. Rada Miasta nie głosuje raportu, natomiast decyduje o udzieleniu bądź nieudzieleniu prezydentowi miasta wotum zaufania po przeprowadzeniu właśnie dyskusji nad tym dokumentem. W tej dyskusji mogą wziąć udział mieszkańcy miasta, 15 osób chętnych do zabrania głosu i wystąpienia na sesji Rady Miasta musi zebrać co najmniej 50 podpisów mieszkańców Gdańska, żeby taki wniosek o wzięcie udziału w sesji złożyć.
Decyduje kolejność zgłoszeń?
Decyduje kolejność zgłoszeń, tak.
Ten raport o stanie miasta to troszkę takie patrzenie przez różowe okulary, bo nie ma tam w zasadzie informacji, czego się nie udało w poprzednim roku zrobić, a swój raport Radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali i oni tam mówią między innymi o tym, że się nie udało zrealizować, nie udało się wykorzystać 260 milionów na inwestycje, przypominają o awarii mostu Siennickiego, mówią o protestach mieszkańców w sprawie między innymi zabudowy deweloperskiej. To jak żyje się w tym Gdańsku?
Z pewnością awaria, czy trwający w zasadzie remont mostu Siennickiego jest tym głównym tematem, który najczęściej podnoszą radni Prawa i Sprawiedliwości. Może dlatego, że innych dużych problemów nie są w stanie zauważyć, bo ich de facto nie ma. Jeśli chodzi o środki niewykorzystane, to rozmawialiśmy o tym przy okazji dyskutowania o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Tutaj jeżeli nawet ogólnie ta kwota wydaje się wysoka, to tak naprawdę należy spojrzeć na każdą jedną inwestycję, w której te środki nie były wykorzystane, bo przyczyny są różne. To mogą być opóźnienia wynikające z przetargów i taka inwestycja czasami jest przełożona na kolejny rok. Także myślę, że tutaj należałoby każdą jedną złotówkę dokładnie obejrzeć, każdy jeden projekt czy inwestycję sprawdzić, czego dotyczy. Wiem, że częściowo są to środki niewydane w projektach z budżetu obywatelskiego, a tutaj akurat trwa kontrola Rady Miasta Gdańska, jak to wygląda, także zobaczymy.
Mamy dziś Dzień Dziecka, to jaką szkolną ocenę pani by wystawiła władzom Gdańska?
Trudno, żebym wystawiała słabą ocenę, skoro współrządzę tym miastem, także ja jestem przekonana, że piątka to tak spokojnie. Oczywiście są miejsca, w których mogłoby być lepiej, ale myślę, że pracujemy nad tym, żeby faktycznie w Gdańsku żyło się coraz lepiej. Przed nami duży pakiet inwestycyjny, jeśli chodzi o komunikację publiczną i remonty ulic, szczególnie w tym roku i w przyszłym pakiet dla Śródmieścia, także te wszystkie efekty będą dla mieszkańców na pewno widoczne.
No właśnie, to będą trudne wakacje dla mieszkańców i dla turystów w związku z remontem właśnie Śródmieścia. No ale pytanie, czy inaczej dałoby się to zrobić, czy nie?
Przede wszystkim trzeba to zrobić. Śródmieście jest bardzo obciążone zarówno jeśli chodzi o ruch tramwajowy, autobusowy, jak i samochodowy. I po prostu ta infrastruktura wymaga remontu. Został zaplanowany na najbliższy sezon letni. Statystycznie latem jest mniejszy ruch, więc te utrudnienia powinny być mniejsze. Co ważne, to te wszystkie zaplanowane remonty w Śródmieściu, czyli trakcja tramwajowa na 3 maja, remont Huciska, estakady na Okopowej, podwala przedmiejskiego, są ze sobą skoordynowane. Część z nich wynika również z faktu, że most Siennicki jest w tej chwili wyłączony z ruchu. Dodatkowo w przetargach jest wymaganie, aby prace odbywały się na 2 albo na 3 zmiany, również w weekendy, również nocą, w taki sposób, aby te utrudnienia były dla mieszkańców jak najkrótsze.
Czyli po prostu będzie trzeba się do tego jakoś przyzwyczaić, przywyknąć przez kilka miesięcy.
Z pewnością nie będzie łatwo, bo jeżeli coś się remontuje, to zawsze są utrudnienia, ale tak jak mówiłam, mają zostać ze sobą w taki sposób skoordynowane, żeby, no teraz przykładowo, trakcja na 3 maja została wyremontowana po to, żeby tramwaje mogły jeździć tamtędy w czasie, kiedy będzie remontowane Hucisko. Również te poszczególne etapy, czy estakada Okopowa, czy podwale przedmiejskie mają być w taki sposób z Huciskiem skoordynowane, żeby te utrudnienia faktycznie były jak najmniejsze, ale oczywiście będą i musimy się wszyscy uzbroić w cierpliwość. Natomiast później będziemy mieli wyremontowaną na wiele lat sprawną infrastrukturę.
Pani przewodnicząca, jak idą prace nad parkiem kulturowym w Śródmieściu? Bo on miał być gotowy na te wakacje. Niestety pod głosowanie zostanie poddana ta uchwała dopiero po wakacjach.
Zdecydowanie prace idą za wolno. Ja żałuję, że ta uchwała nie została uchwalona już w poprzedniej kadencji, że wówczas prace zostały przerwane. W tej chwili
Pod naciskiem przedsiębiorców tak naprawdę.
Trudno mi powiedzieć, bo ja nie brałam udziału w tych rozmowach, ale faktem jest, że prezydent Gdańska zdecydowała się nie przekazać do Rady Miasta projektu uchwały, który wiem, że był w zasadzie gotowy. W tej chwili jesteśmy po konsultacjach społecznych. Trwają prace nad przygotowaniem projektu uchwały. Z tego, co mi wiadomo, jest on pisany od nowa, aczkolwiek zawiera różne elementy, które były już w poprzednim projekcie uchwały, ale będzie też zawierał nowe elementy. Ale niestety nie ma jeszcze tego projektu uchwały, nie trafił do Rady Miasta Gdańska, także na ten sezon na pewno nie zostanie uchwalony. Mam nadzieję i bardzo liczę na to, że na kolejny sezon będziemy już mieli tą uchwałę gotową.
A te opóźnienia wynikają z tego, że tak dużo uwag było mieszkańców, przedsiębiorców?
Trudno mi powiedzieć. Nie jestem w zespole, który tę uchwałę przygotowuje. To leży po stronie prezydenta miasta, także nie umiem powiedzieć, z czego wynikają opóźnienia.
Pani przewodnicząca, a może to prorocze było. Pani przewodnicząca, chodziła pani na mecze Lechii?
Chodziłam na mecze Lechii, tak.
A jaka będzie przyszłość tego klubu? Lechia Gdańsk spadła z Ekstraklasy. Oczywiście sam klub wini za to PZPN, który odjął mu 5 punktów przez kłopoty finansowe między innymi. Rok temu Lechia dostała wsparcie od miasta w wysokości 10 milionów na działania promocyjne, bo tylko w taki sposób może klub wspierać. Może nie warto było wydawać 10 milionów, bo tylko na jeden sezon to wystarczyło tak naprawdę.
Mam nadzieję, że ten spadek jest chwilowy i w kolejnym sezonie znów będziemy mogli oglądać Lechię w Ekstraklasie. Pieniądze, które są przekazywane z budżetu miasta na promocję, tutaj akurat rozmawiamy o Lechii, ale przecież miasto wspiera również inne dyscypliny sportowe, inne kluby. Myślę, że ważne jest, żeby zauważyć, że te pieniądze poniekąd wracają do miasta, dlatego że Lechia nie dysponuje własnymi obiektami sportowymi i na mecze musi wynajmować miejski stadion. Również na treningi wynajmuje miejskie obiekty. Także w pewnym sensie te środki wracają czy do Gdańskiego Ośrodka Sportu, czy do spółki, która utrzymuje nasz stadion.
No a chodzi też nie tylko o wsparcie samej Lechii, ale też o szkolenie na przykład młodzieży.
To prawda. Gdańsk wspiera także Lechię i inne kluby sportowe i różnego rodzaju zajęcia, również te nieprofesjonalne, sportowe dla dzieci i młodzieży.
Dobrze, to będziemy kibicować teraz Lechii w pierwszej lidze. I
oczywiście będziemy,
kciuki,
żeby jak najszybciej wróciła do Ekstraklasy.
Dobra, to tego w takim razie Lechii życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, z którą rozmawiała Joanna Stankiewicz.